Dlatego będziemy starali się pewną ciągłość myśli nawiązać. Mówiliśmy o badaniu Pisma Świętego i tak temat został w pewnym sensie zainspirowany tym, że dlaczego badamy. No, zostało nam w Biblii powiedziane, że przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę ówdzie. Czy to się tak nie da? No chyba, że się ma wyszukiwarkę brata Czasińskiego, żeby wszystko wziąć i od razu przeczytać. No to jedną rzecz możemy jeszcze przeczytać, no ale zrozumieć i syntezę wyciągnąć, to jest jeszcze inna rzecz. Wyciągnąć syntezę i tak naprawdę zrozumieć, to jest rzecz dosyć, to może być nawet zabawne. I tak jeszcze się z Wami podzielę jedną anegdotą. W trakcie poznańskiej konwencji rodzice mieli przywilej gościć między innymi brata Michała Łotysza. No i tak, nie wiem czy to tramwaje kiepsko jechały, ale od izby rzemieślniczej przez most dworcowy do domu było jakieś tam, no tak, spokojnie 20 minut, więc idziemy sobie. I ja jako dzieciak idę za nimi obydwoma, no idzie ojciec i brat Michał i tak jeden na drugiego patrzy. W oczach coś się błyszczy i coś widać, że w powietrzu wisi. A był w tym czasie, w tym dniu na konwencji powiedziany wykład, który cały antytyp Jehu przedstawia. No i trochę tu, trochę ówdzie było o tym napisane, ale brat dokładnie przedstawił pozatyp. No i nic się nie dzieje. Idą przez ten most dworcowy, jeden na drugiego spod oka spogląda, uśmieszki takie mają i nikt nie chce zacząć. Już nie pamiętam, który zaczął, ale jeden mówi do drugiego, no słyszałeś? Słyszałem. Dokładnie wytłumaczył. Tak, dokładnie wytłumaczył. Dokładnie to, co w teraźniejszej prawdzie w tym roku, w tym numerze brat Johnson o Jehu napisał. Tak. Szkoda tylko, że nie przeczytał dwóch innych artykułów, które potem brat Johnson napisał. I od tego czasu sobie powiedziałem, aha, no to ty chłopcze uważaj, jak będziesz teraz zabierał głos, bo takie stare wygi zawsze mogą ci powiedzieć, że się dokładnie nie doczytałeś. I chodzi o to, że trochę tu, trochę ówdzie, więc trzeba mieć pojęcie o tym, zanim coś z całą pewnością się powie, że to tu i ówdzie. I tak z tego też wyszło zamiłowanie do tego, że tak jak czytaliśmy to i mieliśmy werset z objawienia 22 rozdziału, że tam nie ma nic, co by było zbyt, ani też nie jest nic, co by można było odstawić na bok, więc wszystko ma swoje znaczenie. Jako badacze możemy się zastanowić nad głębokością pewnego zdania, które zostało wypowiedziane i zostało nam zapisane w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. Wiersz 16 mówi nam tak. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. I tak mi się w pewnym momencie to spodobało, bo Tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. No i można by się było zachwycać, bo jest 7, zupełność. No ale jak badacz, to trzeba by było sprawdzić. No w greckim tekście niestety nie ma 7 słów, jest trochę więcej. Więc nie będziemy się zatrzymywać nad tym detalem, a to jest bardzo krótkie zdanie. Tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. I tak mamy tu napisane trochę. Krótko. I zastanowimy się, jeżeli pozwolicie, razem nad znaczeniem tych słów. Ponieważ, jak mówiliśmy, w objawieniu pod koniec okazuje się, że wszystko jest ważne. Ale zanim może przejdziemy do tematu, jedna tylko refleksja, która może się wyłonić z lektury listu apostoła Pawła listu do Rzymian, 11 rozdział, 33 wiersz. O głębokości bogactwa i mądrości i znajomości Bożej, jako są niewybadane sądy Jego i niedoścignione drogi Jego. I tak będziemy się starali sobie ten jeden na drugi ten tekst nałożyć. Można powiedzieć, wszystko można. Kiedyś tak po głowie mi chodził temat stare skrzypce, że to niby można na nich wygrać na Biblii, jak na starych skrzypcach można wygrać każdą melodię. No, jak się ktoś uprze, to można. Przecież ten tekst można zinterpretować o głębokości bogactwa i mądrości i znajomości Bożej. No co ja się tam będę zagłębiał z moimi niedoskonałymi umiejętnościami? Dam sobie spokój, niech inni na to pracują. Tak jak mamy tam specjalistów od tego, od tamtego i możemy sobie, prawda, można sobie nawet do tego stopnia posunąć rozumowanie. Tylko jaki z tego będzie wynik. A więc zastanówmy się nad tym, co z tego tekstu, jaki może być związek, możemy powiedzieć, jednego z drugim. Jesteśmy do naszego statusu, do naszego zachowania się jako badaczy zachęceni, i to lubimy też cytować, wielokrotnie to od dziecka słyszałem, tekst, który na pewno na pamięć znacie, z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, wiersz 39. Badajcie się pis, trochę elektronika zawodzi. Badajcie się pis, bo się wam zdarzy, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o mnie. Więc możemy to wszystko pismo od Boga natchnione jest skuteczne ku nauce, więc możemy się nauczyć o naszym Panu. A to zdanie apostoła Piotra jest, możemy powiedzieć, kwintesencją. Dlatego właśnie nasz temat możemy nazwać wyznanie wiary. To jest wyznanie wiary, to jest w pewnym sensie, no, słowo się ciśnie na usta, bo znacie kontekst, fundament naszej wiary. I tu każde słowo może mieć znaczenie. Jeżeli chodzi o świadectwo, to mamy też szczególny pewien werset w Dziejach Apostolskich, w 11 rozdziale, werset 26. Bawili się przez cały rok przy onym zborze i uczynili mnóstwo wielkie, a najpierw w Antiochii uczniowie nazwani są chrześcijanami. A więc widzimy, że ten tytuł, jeden z tych tytułów, który oprócz badaczy lubimy sobie przywłaszczyć w pewnym sensie, albo lubimy się uważać za chrześcijan, bierze się z tego, że jesteśmy nie mniej, nie więcej, a przynajmniej staramy się być naśladowcami Chrystusa. A więc możemy powiedzieć, że mamy też dzięki temu nadzieję, że to, co chrześcijanom, co uczniom Chrystusa zostało zapowiedziane, pewne obietnice, które się do nich odnoszą, pozwalają również nam mieć w pewnym sensie nadzieję. A więc jeżeli ktoś z braterstwa chciałby przeczytać z pierwszego listu Piotra, z trzeciego rozdziału, wiersz 15, pierwszy Piotra, trzeci rozdział, wiersz 15.
Proszę. Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
Właśnie. Widzimy więc, że to nasze badanie, to nasza przynależność do Chrystusa musi, czy chcemy, czy nie chcemy, prędzej czy później doprowadzić nas do tego, żebyśmy byli w stanie zdać rachunek tej nadziei, o której jest mowa. I to słowo nadzieja jest w pewnym sensie dla nas interesujące. Zatrzymajmy je sobie jakimś tam konfliktu pamięci do końca naszego wykładu, posiadamy nadzieję w tym, że z faktu, iż Jezus jest Chrystusem, jest Synem Boga Żywego, może coś dla nas wyniknąć. A więc możemy powiedzieć, że to krótkie zdanie, tu jest Chrystus, On Syn Boga Żywego, jest stwierdzeniem, którym apostoł Paweł nadaje tytuł naszemu Panu Chrystusa. Jego imię było imieniem hebrajskim, Joshua, Jezus. Chrystus jest tytułem. Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko pomazańca. To znaczy się kogoś, który został namaszczony. A namaszczenie jest pewnym szczególnym procesem, jest pewnym szczególnym aktem, który w Biblii również pojawia się w pewnym celu. I to jest, możemy powiedzieć, to jest rzecz, która wchodzi również w pewne uwarunkowania, w pewien łańcuch przyczyny i skutku. Jeżeli ktoś został w sensie biblijnym nazwany, uznany pomazańcem, pomazany, a pomazanie to jest manifestacja czynu, to jest manifestacja przez pomazanie, to został on namaszczony w pewnym celu. Jest to też w pewnym sensie manifestacja relacji, która następuje między dwiema osobami. A więc możemy powiedzieć, że w Biblii pomazanie, do tego wrócimy, jest używane w dwóch konkretnych przypadkach, ale jeżeli chodzi o to, co mówiliśmy najpierw o relacji, o wzajemnej relacji, to przeczytamy sobie dwa wiersze, które nam pomogą w tym zrozumieniu tego o co nam w tej argumentacji chodzi. Pierwszy z nich to będą Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, wiersz 38.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z nim. Przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
Dziękuję. A więc widzimy, że mamy tutaj tego, który został namaszczony przez kogoś. Więc jest to i to jest bardzo ważne dla nas, jest to w pewnym sensie akt, który jest wyrazem pewnej relacji między dwoma osobami. Jedna manifestuje coś drugiej, druga otrzymuje przez tą manifestację w pewnym sensie, możemy powiedzieć, no wiemy to z innych naszych rozważań, autorytet. I że nie jest to relacja, której nie można by było sprecyzować, to możemy wnioskować z innego tekstu i to jest w liście apostoła Pawła do Żydów w rozdziale 5, wiersze 4 i 5. Żydów 5 rozdział, przepraszam, wiersze 4 i 5. A nikt z siebie tej czci nie bierze, tylko ten, który bywa powołany od Boga jako Jaron, taki Chrystus nie sam z siebie tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym kapłanem, ale ten, który mu rzekł: Syn mu jesteś ty, Jan cię dziś spłodził. A więc widzimy, że jest to relacja, ktoś otrzymuje autorytet od innej osoby wyższej, jest w pewnym sensie obdarzony pewnymi funkcjami, pewnym autorytetem. I tu mamy pierwsze zastosowanie pomazania. Mamy wyraźną wyraźną aluzję do namaszczenia najwyższego kapłana przed Bogiem, Arona, i z, możemy powiedzieć, z służby, którą, którą wykonywał, wykonywał nasz Pan. To jest, to jest relacja, którą w pewnym momencie możemy użyć, wynikająca z naszego wersetu, w argumentacji, jeżeli ktoś z nas zostanie zaproszony do tego, żeby zdać rachunek z naszej nadziei, w boskie działanie, w urząd Chrystusa, możemy tego użyć jako argument, że nie może być absolutnej równości między Ojcem i Synem, skoro jeden, powiedzmy wprost, element Trójcy został namaszczony przez drugiego, trzecim elementem. To może być tajemnica wiary. Możemy szanować tych, którzy uważają, że są rzeczy, które na nas przerastają i do których nie możemy naszym ograniczonym umysłem dojść. I to jest tak. Z tym się można zgodzić. Znaczy nawet nie można zgodzić, tylko z tym się należy zgodzić. To jest tak, jak rozmawialiśmy tutaj trochę o tym, jak to się we Francji podczas wojny warchlaka hodowało. Prawda? A myśmy w takie szkolne powiedzonko mieli, no, jak ktoś tam oczekiwał na coś, co nigdy nie miało przyjść, zobaczysz to jak świnia nieba. I nam się zawsze wydawało, że świnia nieba nie zobaczy, no bo to parszywe zwierzę, bo to się tam zawsze w błocie miesza. Nie. Świnia po prostu ma tak zbudowany kręgosłup, że ona nie jest w stanie podnieść głowy. Karg jest sztywny, a oczy są tak ustosunkowane, tak położone w czaszce, że ona nie może do góry spojrzeć. To jest proste. I to wtedy mamy pewne wyobrażenia, przykładamy do jakiejś sytuacji nasze zrozumienie, a okazuje się, że rzeczywistość jest czasami bardziej prozaiczna. I tak, takie rozumowanie może być zastosowane w każdym wypadku. I tu, jeżeli chodzi o wersety, o których mówiliśmy, już o same znaczenie słowa Chrystus, pomazanie, to jest to, że został on pomazany. To jest relacja między dwoma osobami, które nie są równe, przynajmniej w tym akcie, a więc nie może być jednoznaczności, nie możemy mówić, że w naszym wyznaniu wiary możemy zrównać, absolutnie zrównać Ojca z Synem. To jest rzecz niemożliwa. Już widzimy, jak samo znaczenie słowa Chrystus jest w pewnym sensie daleko idące, jakie ono może posiadać znaczenie i do czego ono nas musi po prostu w pewnym sensie intelektualnie zmusić. Nie możemy rozumować w inny sposób niż ten, który wydaje nam się właściwy. No, zależność ta w innych wersetach możemy możemy znaleźć na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, wiersz 27. Często cytowany, bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego, a gdy mówił, że Mu wszystkie rzeczy poddane są, jasna jest, iż oprócz tego, który Mu poddał wszystkie rzeczy. To jest rozumowanie, które wynika z użycia słowa Chrystus w stosunku do naszego Pana w czasie Jego pierwszej misji. To są daleko idące rozumowania. I tu raz jeszcze wracamy do tej historyjki z mostu dworcowego. Być może my nie wiemy wszystkiego. Warto czasami zastanowić się, zanim wydamy jakąś opinię, co rzeczywiście implikuje jakaś sytuacja, jakiś tekst, jakaś część Słowa Bożego, które nagle przyszło pod nasze rozważanie i pod naszą uwagę. Możemy też sięgnąć do listu apostoła Piotra, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 17. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały, ten jest on Syn mój miły, który mi się podobał. Ale widzimy, wziął od Boga cześć i chwałę, w czasie tego namaszczenia otrzymał coś, bo zatem jest to relacja, która nie może być w wyklucza zupełną równość w tej rzeczy. Wiemy, że każde postępowanie, w szczególności namaszczenie, i tu wracamy do tego, co powiedzieliśmy, że jeżeli cokolwiek jest czynione w stosunku do kogokolwiek, w tym do nas, to jest to czynione w jakimś celu, po to, żeby coś na coś służyło, czego człowiek musi być używany. I nasz Pan sam o tym wspomina, mówi o swoim namaszczeniu, o swoim przyjściu, o wszystkim w ogóle co miał do czynienia w Ewangelii Jana, w 9 rozdziale, wiersz 4, mówi: jaż muszę sprawować sprawę Onego, który mnie posłał, pokąd dzień jest, przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. Widzimy więc, że wyraźnie powiedział, że ktoś dał mu misję, ktoś udzielił mu autorytetu, ktoś go namaścił, w tym sensie, aby sprawował misję jemu powierzoną. I to jest tego wyraz znajdujemy w namaszczeniu kapłanów. Kapłan, jeżeli przyjrzymy się samemu procesowi i temu, co Bóg podaje w momencie, przypomnijmy sobie nasze studium cieni w przybytku, kapłan był przeznaczony do tego, aby służył świątyni. To jest służba, to nie jest żadna pozycja no, szczególnie to nie jest pozycja po to, żeby być obsługiwanym przez lewitów na przykład. A jeszcze mniej lewici przez innych mają być obsługiwani. No czasami może tam komuś coś do głowy przyjść, że mi się należy. Ale lepiej by było, gdybyśmy wiedzieli, że ci, którzy, no zresztą tak jak dzisiejszy tekst Manny czytaliśmy, ten, który służy. To musi być, to jest tak jak ta bajeczka z pługami dwoma, jeden, który służył, zawsze się błyszczał, a drugi, no wiadomo, był. I to tyle. A więc to była rzecz, która również musiała być, to namaszczenie, to z tego, że nasz Pan stał się Chrystusem, pomagańcem, to było po to, żeby sprawować sprawę Onego, który go posłał, tak jak on sam w Ewangelii Jana, jak to czytaliśmy, mówi. A więc ta relacja, którą już przypomnieliśmy sobie w liście do Koryntian, z 15 rozdziału i z 2 Piotra, 1 wiersz, jest relacją synostwa. To jest coś, co to są więzi, możemy powiedzieć, więzi szczególne. I tu musimy powiedzieć, że w naszym wyznaniu wiary Tyś jest Chrystus, On Syn. Ten wyraz Syn potwierdza, rozciąga i uwypukla pewne aspekty tego pomazania. Mówiliśmy pomazanie, a więc relacja między dwoma nierównymi osobami. No ale można pomazać, możemy powiedzieć, inne pomazanie to jest pomazanie Saula na króla na przykład. No, Saul nie był ani synem tego, który pomazywał, ani synem tego, który dawał autorytet temu, który pomazywał, możemy powiedzieć, to przecież wiemy. A tu chodzi o naszego Pana Chrystusa, który był synem, bezpośrednim stworzeniem boskim, relacja szczególna i szczególny możemy powiedzieć wymiar. To jest wymiar nie tylko, możemy powiedzieć, namacalny, fizyczny, czy organiczny, ale to jest także wymiar uczuciowy. To jest rzecz, którą, no, może się tak zdarzyć, że między ojcem i synem wychodzi tak, że no tam zbytnich czułości to nie za bardzo, bo to nie, tak nas nie wychowano. Ale czasami wystarczy coś innego. Bo tak się złożyło, że jak wyjechałem do Francji, to no nie miało to trwać tyle czasu, ile trwa. I mówiliśmy, jak ojciec przyjechał, w pewnym momencie już my sobie tak porozmawiali i mówili mi, wiesz, A on tam specjalnie wylewny nie był. A po drugie, ja na to nie zasługiwałem. To jest całkiem inna sprawa. Ale mi powiedział tylko, mówi, wiesz, mówi, trzeba było, żebyś ty pojechał, żeby zrozumieć, że nawet twoja obecność była błogosławieństwem. Co wy chcecie na to odpowiedzieć? Tu żadne słowa nie mogą oddać, przepraszam, oddać relacji, a mamy tu relację na znacznie bardziej wysubtelnioną niż tego, co my z naszych rodzin możemy znać. To jest relacja między jednorodzonym synem Boga i to jest szczególnie no, najbardziej wysublimowana rzecz. To zabraknie języka, zabraknie superlatyw na to, żeby się do tego ustosunkować, ale jest to najbliższy i najbardziej serdeczny związek, jaki może zaistnieć między jednostkami. Tak sobie możemy powiedzieć. To też jest w pewnym sensie argumentacja dla naszej wiary, że mamy do czynienia ze szczególną jednostką. Że tam nie może być nic pomiędzy. Tam nie ma tak, że jeszcze ktoś by się tam gdzieś nie na trzeciego, ale na drugiego wcisnął. Nie. To jest niemożliwe. On syn, no to już jest relacja, a my wiemy, możemy dorzucić do tego pierworodny, tego Piotr nie mówi, ale wiemy, że był tylko jeden. To jest relacja o szczególnej intensywności i szczególnym zabarwieniu. Następna część naszego rozważania to jest Tyś jest On Syn, Chrystus, On Syn Boga Żywego. A więc Syn Boży to też jest rzecz, która nam się może wydawać po tylu latach chrześcijaństwa naturalna w stosunku do naszego Pana. Ale to zostało wypowiedziane w kraju, w którym powiedzenie o kimś takiej rzeczy, jeżeli to było nieprawdą, było bluźnierstwem i było karane śmiercią. Więc to trzeba było sobie zdawać sprawę z tego, że ktoś, kto takie rzeczy wypowiadał, wiedział, co ryzykuje, ale to już mniejsza o to nawet. Tylko chodzi o to, że ilu ich było, którzy wierzyli w to. Ilu było takich, którym nasz Pan przeszkadzał. Ilu było takich, którzy powiedzieli, no tak, no on zdrawia, ale czy on mocny? Ciekawe jest też, jak nasz Pan na to odpowiedział, ale też był inny wykład. A więc to nie było tak, że to było ogólnie przyjęte i dzisiaj wszyscy tylko jest sprawa tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie. Zresztą. Sprawę tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie, też wychodzi na to, że to jest dosyć delikatna rzecz, więc lepiej nie zagłębiajmy się w to, bo to nie do nas należy. To jest raz powiedziane. Już mówiliśmy, że takim sądem, jakim każdy będzie sądził, takim będzie oddane i wtedy może być różny. Więc wracamy do tego syn Boga Żywego. No, o Bogu jest cały pierwszy tom napisany, moglibyśmy się to również zagłębiać. Co to oznacza? To już sam wstęp do pierwszego tomu. Jeżeli chodzi o przymioty istoty, to możemy już dojść do pewnego pojęcia. A więc ten, możemy powiedzieć, że ten wyraz, którego używa Piotr, żeby opisać Boga, to jest Bóg żywy. To nie jest Bóg, który został wykuty w skale, czy wyrzeźbiony przez artystę. To jest coś, co znajduje się w stanie bytu samoistnego, możemy powiedzieć. To jest coś, co jest żywe w tym sensie, że no, tak najprościej mówiąc i to redukując, to robi co chce. To znaczy robi według własnego uznania, jest suwerenny. Z tym też mamy trochę kłopotów, żeby to uznać, no bo zdarza się czasami, że wydaje nam się czasami, że on tak nie za bardzo zrozumiał, co się dzieje tutaj. Powinien inaczej. Powinien tam jakiś grom z jasnego nieba spuścić, to czy tam, czy może powinien... Ja już to słyszałem, no gdzie jesteś? Ulży mi w pewnym momencie, no. czasami może być z tym naprawdę, naprawdę bardzo różnie. Ale jest żywy w tym sensie, że posiada, że jest to istota, no nie możemy powiedzieć z krwi i kości, ale chciałoby się to tak na usta samo przychodzi, ale to jest coś, co jest naprawdę, co żyje własnym życiem, własnym bytem. Jeżeli nawet nie możemy tego zrozumieć w zupełności, no to mamy na przykład taki tekst u Jeremiasza i tych tekstów możemy mnóstwo w pierwszym tomie znaleźć, ale Jeremiasz na przykład mówi nam w 10 rozdziale, wiersz 10. Ale Pan jest Bóg prawy, jest Bóg żywy i Król wieczny. Przed Jego zapalczywością ziemia drży, a narody nie mogą znieść rozgniewania Jego. Więc widzimy, że jest to Bóg osobowy. To nie jest jakaś przyroda, to nie jest jakieś coś, które tam natura, czy jakaś idea. To jest coś, co według świadectwa Pisma, a wiemy, że wszystko Pismo jest Boga natchnione i tak dalej, jest Bóg żywy, posiada osobowość. Inną cechą, którą możemy znaleźć dosyć łatwo w Biblii, jest, jeżeli sięgniemy do Daniela, 6 rozdziału, 26 wiersza, który powtarza ten epitet boski. Wydany jest ode mnie ten wyrok, aby po wszystkim państwie królestwa mego wszyscy drżeli, a bali się oblicza Boga Danielowego, bo On jest Bóg żyjący. Powtarza się, Bóg żywy. I trwający na wieki, a królestwo Jego, ani władza nie będzie skażona aż do końca. Nie będzie podważona. Nie będzie skażona w tym sensie, tak jak można skazić wodę. Kropla atramentu wystarczy, żeby było widać, że to tak w tym sensie nie będzie. Królestwo Jego i władza Jego nie będzie skażona. Możemy się modlić, żeby to tutaj jak najszybciej tutaj przyszło. A więc jest wieczny. Mamy też w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale. Łukasz rozdział 2 werset 49. I rzekł do nich, cóż jest, jeśliście mnie szukali, jeśliście nie wiedzieli, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, ja być muszę. A więc ten tekst widzimy, że jest wypowiedzią młodego Jezusa. Mówi to do swoich rodziców, kiedy znaleźli go w świątyni. Wtedy jeszcze nie zaczął swojej misji na ziemi. Wtedy jeszcze nie był ukrzyżowany, nie było w niebo wstąpione, nie było wylania Ducha Świętego, nie działał w stosunku do swoich uczniów. Uczniowie nie byli skonstytuowani. Przecież jeszcze możemy powiedzieć, nic nie dokonał. I w tym momencie już mówi o sprawach Ojca Jego, czyli do wieczności robi aluzję w tym sensie, że ja tam wtedy też byłem. No nie wieczny, tak jak ojciec, ale w tych sprawach byłem. To był mój ojciec, no i w tym ciągu przez całą wieczność musi być kontynuowane. Tak? Możemy to zinterpretować. Oczywiście nie musimy. Nie musimy. Ale jeżeli o innym przymiocie boskim możemy powiedzieć, że nie przymiocie przeczytajmy werset najpierw. Piąta Księga Mojżeszowa, przepraszam. 6 rozdział, werset 4. Słuchajcie, Izraelu. Bóg nasz, Bóg Pan jeden jest. A więc musimy powiedzieć, że jako Chrystus, jako pomazaniec boski musiał wiedzieć nasz Pan i w tym sensie również Piotr pośrednio poświadcza nam to, że w określeniu on Syn Boga Żywego, zawiera również tą, tą cechę naszego, najwyższego Boga, że jest On jedynym, najwyższym, suwerennym. Jest On istotą, która nie ma żadnego innego odnośnika. To jest również głębokie stwierdzenie. To jest coś, co może być również godne podkreślenia. I tak możemy powiedzieć, że w tym sensie pod tym określeniem Boga Żywego znajdujemy i przymioty boskiej istoty i moglibyśmy się też doszukać przymiotów charakteru Bożego. I na to możemy znaleźć, tak jak powiedzieliśmy, teksty w całym pierwszym tomie epifanicznym i musimy powiedzieć, że jest to rzecz, która praktycznie w rozważaniu nie ma końca, ale ciężko by było bezpośrednio do naszego wyznania wiary, do tego zdania apostoła Piotra, Tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego, ciężko by było je odnieść. A więc widzimy, że ta szczególna relacja, bo wracamy do tego namaszczenia przez Boga Żywego, namaszczenia swojego Syna i do celowości tego, mówiliśmy, że namaszczenie w Biblii było używane w stosunku do kapłanów, namaszczenie na urząd kapłański i namaszczenie jako króla, to znaczy się namaszczenie tego, który miał sprawować władzę. Urząd kapłański, namaszczenie możemy znaleźć w drugiej księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale, 30 wierszu. Druga Mojżeszowa, 30. Arona też, i syny jego pomarzysz, i poświęcisz je, aby mi sprawowali urząd kapłański. To znaczy się, nie dlatego tylko, że tak mi się upodobało, przecież Bóg nie musiał tego wyjaśnić, ale to był cel. Poświęci się, by mi sprawowali urząd kapłański. Powiedzieliśmy, cel był wyraźny. Jest też drugie namaszczenie. Możemy na przykład przeczytać o namaszczeniu Saula w 1 Samuelowej w 15 rozdziale w 1 wierszu, ale przeczytajmy drugą Samuelową, drugi rozdział, wiersz 4. Tu jest mowa o następnym namaszczeniu. Pierwszy był Samuel, stał w pierwszej księdze Samuela, 15 rozdział, pierwszy wiersz, a tu w drugiej księdze Samuela, w drugim rozdziale, w 4 wierszu czytamy tak. Przyszli potem mężowie Juda i pomazali tam Dawida za króla nad domem Juda. Wtedy opowiadano Dawidowi, mówiąc, mężowie z Jabes-Galaad ci pogrzebli Saula. A więc musimy powiedzieć, że tu jest pokazane również pomazanie na króla, to znaczy się na tego, który sprawuje władzę, któremu władza została udzielona. Mamy w Księdze Prawa powiedziane, że Bóg uważał się za króla Izraela. Ale mamy też powiedziane, to tak w nawiasie tylko, wracając do tych starych skrzypiów. Jest tam powiedziane, że ja jestem waszym królem, ale jest tam też powiedziane, możemy znaleźć werset, że powiedział im, że to jak kiedyś i tak będziecie chcieli króla i ja wam króla dam. Więc już nawet to było przewidziane, możemy powiedzieć. Także możemy znaleźć wiele rzeczy, które wyprzedzają rzeczywistość i wprost, już nie w proroctwie, to już nie jest mowa, która jest podawana w sposób zawoalowany, ukryty. Możemy je tam znaleźć. Wszystko jest celowe i sprawowanie władzy królewskiej, mimo tego, że było to w pewnym sensie wybieranie Saula na króla, przecież wiecie, było to w pewnym sensie pójście przeciwko woli Najwyższego Ojca. Mimo wszystko to władza była sprawowana w jego imię. I to też warto jest podkreślić, bo to nie jest tak, że władza dla władzy, tylko to był w pewnym sensie ni mniej, ni więcej, tylko urzędnik, urzędnik naszego niebieskiego. Z tego wszystkiego trzeba było się, dobrze by było umieć się jakoś wywiązać, no ale czasami możemy powiedzieć, to się o tym się zapomina. Jeżeli chodzi natomiast o naszego Pana, to możemy powiedzieć, że było inaczej. Wypełnił on proroctwo, które zapisane było u Izajasza w 61 rozdziale, trzy pierwsze wiersze tylko. Izajasz 61 rozdział, pierwszy, drugi i trzeci wiersz. Duch panującego Pana jest nade mną, przeto mnie posłał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym, posłał mnie, abym zawiązywał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował polnanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy, abym głosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga naszego, abym cieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Syjonie, a dał im ozdoby miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku, odzienie chwały miasto ściśnionego i będą nazwani drzewami sprawiedliwymi, szczepieniem Pańskim, abym był uwielbiony. Tu jest, widzimy cel tego, do czego nasz Pan został powołany i możemy powiedzieć, że on to wypełni. Zobaczmy, przejrzyjmy wspólnie tylko jeden werset. Piąty rozdział listu do Żydów. Piąty rozdział, piąty wiersz. Taki Chrystus sam z siebie tej czci nie przywłaścił, aby się stał najwyższym kapłanem, ale ten, który mu rzekł, tyś jest syn, ja cię dziś spodził. Wracamy do tego wersetu. Taki Chrystus nie sam z siebie tej czci sobie przywłaścił. Został pomazany, został Chrystusem, nie z własnego autorytetu, został w pewnym sensie przez ten akt podległy najwyższemu swojemu Ojcu i otrzymał urząd kapłański w celu służenia. Możemy też przeczytać z szóstego, następnego rozdziału werset, który mówi o usługiwaniu, ale już nie naszego Pana. Szósty rozdział listu apostoła Pawła do Żydów, dziesiąty wiersz. Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał pracy waszej i pracowitej miłości, którą się okazali ku imieniu Jego, gdyście służyli świętym i jeszcze służyć. Możemy powiedzieć, że czytając to, mamy trochę nadzieję my. Do tej nadziei jeszcze wrócimy. Ale tu mamy też w pewnym sensie, żeby tak dobrze popatrzeć, to ten pomaganie, ta służba kapłańska tu jest niejako rozszerzona. Którąście służyli ku imieniu, gdybyście służyli świętym, jeszcze służyć. No, wprost tego się z tego wyczytać nie ma, to byście mogli powiedzieć, że trochę przesadzisz. Ale to jest poparte innymi tekstami, które pozwalają nam już chociażby ostatnie wiersze listu apostoła Pawła do Żydów z 11 rozdziału. Mówią o tym, że była szczególna okoliczność, był szczególny boski cel i były szczególne dyspozycje wydane, aby ten Chrystus nie był jednostką. No ale tu już byłaby okazja na przedłużenie więcej niż wykład, o którym wspominaliśmy przed naszym zebraniem, więc powstrzymamy się, ale jest tutaj te słowo, które apostoł Piotr do Chrystusa odnosi, Ty jesteś Chrystus. Znajdujemy tutaj podstawy do tego, żeby sądzić, że nie jest to wyłącznie i ekskluzywnie dla naszego Pana Jezusa zarezerwowane. No, przeczytajmy jeszcze tylko, zanim przejdziemy do zakończenia, do Filipian. Przepraszam. Drugi rozdział, dziesiąty wiersz. Aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesie i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. A więc widzimy tutaj jasno podaną władzę. To znaczy się aspekt królewski, aspekt tego drugiego namaszczenia biblijnego, że Chrystus, pomazaniec, został pomazany też w tym, żeby przejąć władzę w imieniu tego, który mu tę władzę dał i żeby z tej władzy wynikło coś, co, no, na to my mamy nadzieję, możemy powiedzieć. Jeżeli wrócimy do listu apostoła Piotra, tu już zbliżamy się do konkluzji, to w 5 rozdziale, w 10 wierszu, apostoł mówi tak, a Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy malutko ucierpicie, ten was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. To pisał Piotr do Kościoła. Wiemy, że była to nadzieja tych, którzy chodzili z naszym Panem, tych, którzy po nim przyszli, wielu innych. Nie jest to naszą nadzieją, nie jest to nasze dokładnie ta sama nadzieja, ale możemy mieć nadzieję w tym sensie, że Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski i jest tym, który nie tylko dla współczłonków Chrystusa przewidział błogosławieństwa. I na to pozwala nam rozumowanie, które możemy wyciągnąć z cytatu z 14 rozdziału Ewangelii Jana. 14 rozdział Ewangelii Jana, tam jest tam wiele pięknych wierszy, ale są między innymi wiersze 2 i 23. W drugim nasz Pan mówi tak, w domu Ojca mego wiele jest mieszkania, a jeżeli nie, gdzieś bym wam powiedział. Wiersz 23 mówi, odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeżeli mnie kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. To jest też to pismo, które zostało nic dodać, nic ująć. Więc jeżeli ktoś miłuje i postępuje zgodnie z tą miłością, bo tak, to jest też tak, z miłością to różnie było. Zanim, jak się tak dobrze zastanowi, to z początku się wydawało dziwne komuś takiemu młodemu w prawdzie, jak myśmy kiedyś byli, że miłość obowiązkowa, miłość bezinteresowna. I potem jak człowiek tak trochę podrapał po tej powierzchni, to mi się wydawało, no tak, piękna by bezinteresowna miłość. I tam zaczął sobie wyliczać, ile tej bezinteresownej miłości miał. No i kiedyś prędzej czy później musiał się zastanowić nad tą obowiązkową. I tak pomału z tego koszyka bezinteresownej trzeba było wyjmować i wracać do tej obowiązkowej. I w końcu pusto na mnie. Bo wszystko można, takie rozumowanie można posunąć do czasami do bardzo głębokich rzeczy. Jesteśmy chrześcijanie, lubimy sobie tak poczytać czasami, że no, na przykład, że jak nam coś tam nie wyjdzie, że no, będzie w Biblii większa radość z jednego nawróconego grzesznika jak z 99 sprawiedliwych. No ale powiedzcie mi, czemu tych 99 sprawiedliwych nie szuka wszelkimi środkami tego, żeby tego jednego, który odszedł, przyprowadzić w taki sposób, żeby mógł przyjść, bo przecież jest napisane, że ten, który nawróci grzesznika z drogi swojej, zbawi duszę tego grzesznika od śmierci i zbawi. No ale tak jakoś czasami jesteśmy zadowoleni, że no, jesteśmy w 99, wystarczy. To nie wiem, kiedy sam zrozumiesz, no a tam ma swoje środki i tam jakoś. Także no, różnie może być. A tu jest napisane, jeżeli ktoś mnie miłuje, słowo moje zachowywać będzie. No a to słowo, wszystkie słowa, całość. Całość to no, trzeba dobrze czytać i mieć dobrą pamięć, żeby sobie przypomnieć, co tam tego wszystkiego jest napisane. Ale mówiliśmy o nadziei. Mówiliśmy o tym, że no tu tak jest napisane, można powiedzieć, ktokolwiek będzie miłował, no więc mamy nadzieję na to, że my się tam w tym, nie tylko jako Kościół, ale w tych, zmieścimy się w tych innych, można powiedzieć, tak? No to wracając do nadziei, pierwszy do Tymoteusza, 4 rozdział, 10 wiersz. Albowiem czy to też pracujemy, ujrzeni bywamy, że nadzieję mamy w Bogu żywym. Wracamy do tego, że Chrystus, On, Syn Boga żywego. Nadzieję mamy w tym Bogu, my też, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych. Tak francuskie tłumaczenia podają na ogół pierwsze rzędzie. Najpierw. Bo najwięcej to nam się wydaje tyle, ile możemy umieć czasami. Nie? To nie jest zupełnie tak samo. W pierwszym rzędzie jedni, następnie drudzy. Ale jest napisane, wyraźnie napisane, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Każdemu to jest dostępne. Więc mamy te, mamy dobre podstawy do tego, żeby na tej nadziei się opierać i żeby ta nadzieja nas do przodu w pewnym sensie pchała i żebyśmy też no, z tej nadziei mogli się przed kimś wytłumaczyć, co tam cię tak pcha w tę niedzielę zamiast na zieloną trawkę do tego pomieszczenia z tymi wszystkimi innymi. No, można to wyjaśnić i dobrze by było, żeby to móc sprawnie i tak, żeby inni zrozumieli to zrobić. Te nadzieje mamy podstawę Pisma Świętego, żeby ta nadzieja była również nasza i żeby Bóg przewidział coś dla nas. A zakończymy nasze rozważania słowami apostoła Piotra z drugiego listu, z trzeciego rozdziału, a wiersza 18. To jest życzenie moim dla was. A roście w łasce i znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w którym niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. Amen.
Amen.